przyjdziecie, uroczystość, konferencje, to zazwyczaj pierwsze rzędy są wolne. Czy ktoś nie ma konspektu? Wszyscy mają. Wow, wydrukowałem w idealnej ilości. Kochani, chciałbym was zaprosić do rozważenia kolejnego tematu. Mówię kolejnego tematu, ponieważ już wiecie, że rozpoczęliśmy cykl rocznych rozważań dotyczących tak naprawdę credo naszego Kościoła, wyznania wiary, to, co zatytułowaliśmy przed kilku laty w formie, zawarliśmy w formie takiej broszurki, w co wierzymy. To powstawało w dwóch wspólnotach w zasadzie, w wspólnocie K5N i w naszej. Było czasem drobiazgowych rozważań i opierania się o Pismo Święte. I teraz w ciągu tego najbliższego roku chcemy podejść do tego credo, a szczególnie do tych tematów, które są tutaj wyjaśnione, jak do czegoś, co ma tętnić życiem. Nie ma być pojęciem w naszej broszurce, ale życiem na co dzień. Koncentrujemy się najpierw na tej właściwej teologii, czyli skupiamy się na Bogu. Tydzień temu brat Janusz mówił nam o tym, kim jest Bóg. Wersetem głównym, jak pamiętacie, były słowa Jezusa, który powiedział, kto widział mnie, widział Ojca. Dzisiaj stawką naszych rozważań jest to, jakim jest Bóg. Jezus, czyli Bóg, który wszystko wie. Wszystko wie, ale co z tego wynika? Co wynika z tego dla mojego, dla twojego, dla naszego życia? Dla życia tych, którzy jeszcze chodzą po świecie, borykają się z problemem poznania tego, co najistotniejsze. Złota myśl, która widniała na początku naszego nabożeństwa, czyli to, co nas skupia na tym myśleniu o Bogu jako wszechwiedzącym, Bogu, jakim jest, jest fragment z Kolosan 2:3, który mówi: w Chrystusie zawarte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Odkrywajmy dzisiaj wspólnie skarby, którymi chcemy się ubogacić, bo tak jest ze skarbami. Ale ubogacić nie dla własnej pazerności, ale ubogacić po to, aby mieć czym dzielić się z innymi. To rozważanie na ten sam temat, w tym samym czasie wręcz, jest omawiane w wspólnocie K5N w Poznaniu. A więc jeśli macie ochotę, po południu bądź jutro możecie włączyć i zobaczyć ten temat, posłuchać ten temat, właśnie może w innym ujęciu, aby jeszcze ubogacić to wszystko. Ważne w naszych rozważaniach jest to podejście do tematu, żeby powiedzieć szczególnie o atrybutach Boga, śledząc atrybuty Jezusa, którego znamy. A jeśli nie, to fajnie, abyś zechciał Go poznać, bo On się objawia na każdym kroku. Nie jest Bogiem zakrytym. Jest Bogiem, który zaprasza każdego z nas. I przede wszystkim te atrybuty w osobie Jezusa zaadoptować do własnego życia. Ta strzałeczka, która jest po prawej stronie, mówi nam, w jakim kierunku się pniemy. Chcemy zacząć od siebie, przejść na najbliższe otoczenie, ale dotrzeć do świata. Stąd zawsze zapraszamy na nasze nabożeństwa każdego człowieka, ale też za pośrednictwem internetu możemy docierać do tych, którzy może jeszcze szukają, może jeszcze nie mają pełnego przekonania. Jak zauważyliście, dzisiaj fragment jest dość długi, ale jest na tyle wspaniały, że warto go przeczytać w całości. 4 rozdział Ewangelii Jana. Jak pamiętacie, Ewangelii, która jest najpóźniejszą z Ewangelii. Ba, najpóźniejszą w zasadzie z wszystkich ksiąg Nowego Przymierza, ponieważ powstała prawie 30 lat po tych wcześniejszych. Można by rzec, że dzięki temu mamy tutaj właśnie za pośrednictwem Jana, którego Duch Święty dotknął w niezwykły sposób, ugruntowaną teologię. Ugruntowane to, co jest najistotniejsze, a czego doświadczył Jan, jeden z 12, ten, któremu przyszło żyć najdłużej z całej tej grupy powołanych przez Pana Jezusa. Historia, którą jeśli czyta ktoś w XXI wieku, może wydać się na pozór niczym aż tak wielce zadziwiającym i zaskakującym. Ale pamiętamy, że kiedy czytamy jakikolwiek fragment Pisma Świętego, staramy się przenieść w realia świata sprzed 2000 lat. I na to chciałbym się skupić, aby zdając sobie sprawę, jak to słowo docierało do tamtych adresatów, dotarło do nas, siedzących dzisiaj w wygodnych, wyściełanych krzesłach, którzy za chwilę pójdą do swoich domów, do swoich zajęć, aby zanieść to, czym się dzisiaj uraczyli. Przeczytajmy zatem ten fragment, a potem zwróćmy uwagę szczególnie na dwa ważne zagadnienia. Następnie, gdy Jezus, a tu dodam jeszcze, że ten przekład, który tutaj jest umieszczony, jest tak zwanym przekładem dosłownym. On będzie troszeczkę odbiegał od tego, co mamy w Nowym Przymierzu, niektóre sformułowania, bo one mają służyć do tego, aby jeszcze bardziej pogłębić to, co czytamy. Następnie, gdy Jezus dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chcił, tylko jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł znów do Galilei. Musiał zaś przechodzić przez Samarię. Dotarł zatem do samarytańskiego miasta zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub przekazał swojemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł przy tej studni. Było około 6 godziny. Wtem z Samarii przyszła kobieta, aby zaczerpnąć wody. Jezus powiedział do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się do miasta, aby nakupić żywności. Samarytanka zaś odpowiedziała: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie łączą się z Samarytanami. Jezus odpowiedział: gdybyś znała ten dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: daj mi pić, sama prosiłabyś go, a on dałby ci wody żywej. Wtedy kobieta powiedziała: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę żywą wodę? Czyżbyś ty był większy od naszego ojca Jakuba, który nam dał tę studnię? Sam z niej pił, jego synowie i jego stada. Jezus jej odpowiedział: każdy, kto pije tę wodę, znów odczuje pragnienie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie zazna pragnienia na wieki. Lecz woda, która ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej ku życiu wiecznemu. Kobieta powiedziała do niego: Panie, daj mi tej wody, abym ja już więcej nie odczuwała pragnienia i nie przychodziła tu czerpać wodę. Wtedy on powiedział: idź, zawołaj swojego męża i przyjdź tutaj. Kobieta odpowiedziała: nie mam męża. Jezus na to: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. To prawdę powiedziałaś. Kobieta do niego: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie na tej górze czcili Boga. Wy natomiast mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Wtedy Jezus powiedział: wierz mi, kobieto, nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie jest od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, i teraz już jest, gdy prawdziwi czciciele będą oddawali cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. Ojciec bowiem właśnie takich czcicieli, przepraszam, szuka. Bóg jest duchem, a ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie. Kobieta na to: wiem, że nadchodzi Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy on przyjdzie, wszystko nam objaśni. Jezus jej powiedział: jestem nim ja, który z tobą rozmawiam. Wtedy przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, o co pytasz, ani dlaczego z nią rozmawiasz. Kobieta natomiast zostawiła swój dzban, odeszła do miasta i zaczęła mówić ludziom: chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi o wszystkim, co zrobiłam. Czy to nie jest ten Chrystus? Wyszli zatem z miasta i ruszyli do niego. Tymczasem uczniowie prosili go: rabbi, jedz. On im jednak powiedział: ja mam do jedzenia pokarm, którego wy nie znacie. Uczniowie zaczęli więc mówić do siebie nawzajem: czy ktoś mu przyniósł coś do jedzenia? Wtedy Jezus im powiedział: moim pokarmem jest to, aby wypełniać wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła. Czy wy nie mówicie: jeszcze 4 miesiące nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście swoje oczy i przyjrzyjcie się polom, że już są białe do żniwa. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon ku życiu wiecznemu, aby siewca cieszył się razem ze żniwiarzem. W tym bowiem prawdziwe staje się przysłowie: innym jest ten, który sieje, a innym ten, który żnie. Ja posłałem was rządź to, nad czym wy się nie trudziliście. Inni trudzili się, a wy weściliście w ich trud. Wielu zaś Samarytan z tego miasta uwierzyło w niego dzięki słowu kobiety świadczącej: powiedział mi o wszystkim, co uczyniłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do niego, prosili go, aby u nich pozostał. I pozostał tam 2 dni. Wielu też innych uwierzyło dzięki jego słowu, a do kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, sami bowiem usłyszeliśmy i wiemy, że ten naprawdę jest zbawcą świata. Ważne z tego fragmentu jest wiele. Powiem wam, że ilekroć czytam ten fragment, zawsze zaskakuje mnie. Zaskakuje mnie to, czego Jezus dokonał na tamte czasy. Pierwsze ważne spostrzeżenie, które wypływa z istoty postępowania Jezusa, to to, że jest Pan, jest Panem z owocami Ducha. Zachowanie Pana Jezusa w opisywanych wydarzeniach jest wręcz manifestacją tego, co mogliśmy rozpoznać i tego, co możemy przeczytać w liście do Galacjan w 5 rozdziale, w wersetach 22-23. Tam mamy wymienione, pamiętacie, wszystkie owoce Ducha Świętego. Jeśli nie pamiętacie, można zejść na dół strony i przeczytać ten fragment, bo on w formie przypisów jest zapisany. Ale jak się okazuje, te owoce wymienione przez Pawła to są owoce, które występują w Jezusie Chrystusie, które mogą wystąpić w tobie, jeśli jesteś ochrzczony Duchem Świętym, jeśli jesteś człowiekiem narodzonym na nowo. Owoce Ducha korespondują z niektórymi atrybutami Boga. Ostatecznie odrodzeni ludzie są ludźmi narodzonymi z Boga, dziećmi z racji, uwaga, urodzenia, a nie tylko stworzenia. Jeśli jestem urodzony z Boga, jestem nowym stworzeniem. Jeśli jestem urodzony z Boga, mam nową naturę. Jan jest autorem zdumiewającego wiersza Jana 3:9. Też tutaj cytowane było wcześniej, ale pozwólcie, że sobie jeszcze raz to przeczytamy. Nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie, gdyż jest w nim Boże nasienie. Nie jest on w stanie żyć w grzechu, gdyż został zrodzony z Boga. Czy myślałeś kiedyś o sobie? Ten werset wcale nie mówi o tym, że nie mogą zdarzyć mi się upadki, Ale ten werset mówi o tym, że jeśli taki upadek w moim życiu, potknięcie się zdarzy, to dla mnie będzie wielkim dyskomfortem. I na pewno nie przejdę obok, obojętnie obok tego. Będę starał usilnie prosić Boga o wybaczenie. Będę starał się naprawić wyrządzoną krzywdę. Bo jeśli jestem zrodzony z Boga, to przecież to nie jest w mojej naturze, żebym stawał się na nowo taki, jaki jest świat. Atrybuty Boga, cechy charakterystyczne, przymioty, predyspozycje Boga, to są rzeczy, które prowadzą nas i mogą prowadzić do przełamywania barier. Zwróćmy uwagę na kilka barier, które przełamał w tej historii, w tym wydarzeniu, w tym spotkaniu Pan Jezus Chrystus. Może nie zdajemy sobie sprawy o tym, jak to było przełomowe wydarzenie, zostało przez Jana opisane. I to, co zauważyli uczniowie, nie było rzeczą normalną, którą, obok której przeszliby obojętnie. Po pierwsze, tak jak tutaj jest wypunktowane, Jezus przeszedł przez Samarię, co było złamaniem bariery politycznej. Samaria była krainą, delikatnie mówiąc, którą Żydzi omijali szerokim kołem. Pan Jezus, tu czytamy, musiał przejść przez Samarię. Dlaczego musiał? Bo jego GPS go tak prowadził? Nie. Żydzi znali dokładne obejścia Samarii. Ale on musiał, jak wiemy, w innym celu. Musiał iść tam, aby dojść do tej studni, właśnie tej, i doprowadzić do tego niezwykłego spotkania. Po drugie, Jezus nawiązał relacje z przedstawicielami nacji samarytańskiej. A więc nie tylko przeszedł przez Samarię, dopuścił się niespektakularnego wydarzenia i obrał drogę wręcz nienormalną na te czasy, ale mało to, nie stronił od Samarytan. Tu czytamy w 27 wersecie między innymi o tym, że tak, wtedy przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z kobietą. Kolejna bariera. Mało, że Samarytanka, to jeszcze kobieta. Moje drogie siostry, nie chcę tu nikogo dyskryminować, ale przenieśmy się 2000 lat wstecz. W wszelkich prawach rabinicznych rozmowa z kobietą w miejscu publicznym była wielkim nietaktem. Byli nawet tacy skrajni rabini, którzy nazywali się posiniaczeni, tak ich nazywano, którzy gdy wychodzili z domu, aby nie spojrzeć się nawet na kobietę, patrzyli tylko na swoje stopy, uderzając o ściany domów, o drzewa, stąd ta nazwa posiniaczeni. A jednak Pan Jezus na to nie patrzał. Rozmawiał z kobietą i to Samarytanką. Dlaczego podkreślamy cały czas ta Samaria, Samarytanin? Co takiego niezwykłego było, kiedy nawet Pan Jezus mówi o miłosiernym Samarytaninie? Otóż to wynika z zaszłości, z historii. Kiedy Asyria w 722 roku najechała na część Izraela i wywiozła stamtąd połowę ludności, na ich miejsce przywieźli, deportowali ludność z Babilonii i Medii. Jak wiecie, Żydom zabronione było bratać się czy chodzić w związki małżeńskie z innym narodem. Natomiast ci właśnie mieszkający w tym okręgu samarytańskim tworzyli normalne związki, czym narazili się pozostałym Żydom, którzy żyli w czystości, jak oni uważali, na zniewagę. Później także Samarytanie czynili problemy przy odbudowie murów Jerozolimy Żydom, a więc tych zaszłości historycznych było całe mnóstwo, które skumulowały się w tym, że Żydzi powiedzieli: Samarytanami nie chcemy nic mieć do czynienia. Mało tego, kiedy Samarytanie chcieli przystąpić do odbudowy świątyni, powiedzieli: nie, bo wy jesteście nieczyści. Wy nie możecie tknąć żadnego kamienia, który będzie użyty do budowy świątyni. A więc to było coś niezwykłego, że Jezus, wychowany w tradycji, a to słowo w naszej kulturze polskiej coś znaczy, w tradycji, tam w tym czasie żydowskiej, jednak przełamał barierę. Rozmawiał z przedstawicielem narodu samarytańskiego, rozmawiał z kobietą. Zresztą uczniowie dali temu wyraz, jak bardzo się dziwili, kiedy wrócili i zobaczyli, że rozmawia z kobietą i to oczywiście samarytańską. Kolejna ważna rzecz to, że Jezus nawiązał relację z kobietą żyjącą w grzechu. 18 werset mówi tak. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. A więc nazwijmy po imieniu rzeczy. Grzesznica, kobieta, samarytanka. To było złamanie wszelkich dopuszczalnych zasad. Jezus nie żył obwarowany barierami. I wreszcie 42 werset mówi o tym, że Jezus wyszedł ponad podziały religijne, ukazując prawdę uniwersalną. To dzięki Jego świadectwu, Jego postępowaniu, ci Samarytanie mogli powiedzieć tak: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, mówiąc do tej niewiasty. Sami bowiem usłyszeliśmy i wiemy co? Że ten naprawdę jest zbawcą świata. Prawda uniwersalna. Chrystus jest zbawcą świata. I dla Żydów, i dla Samarytan. I dla Polaków, i innych nacji współcześnie żyjących. Jak to było możliwe? Teraz możemy sobie jeszcze raz odczytać owoce Ducha Świętego, które pomogły, które dały prawo, które zmobilizowały, zmotywowały Jezusa do takiego działania. To było niesamowite świadectwo. Lekcja praktyczna teorii poznanej. Jakie są twoje bariery? Co wpisałbyś w miejsce kropek, jeśli chodzi o twoje, moje życie, moją codzienność? Do czego nie mogę się przemóc? Z kim nie jestem w stanie porozmawiać o Bogu? Komu nie jestem w stanie podać ręki? Albo cokolwiek innego. Barier w naszym życiu może być całe mnóstwo, ale owoce Ducha Świętego sprawiają, że z Jezusem mogę przełamać każdą barierę. Kolejna ważna rzecz, drugie ważne spostrzeżenie, to Bóg, który wie wszystko. Bóg, który jest autorytetem w dziedzinie prawa i Bóg, który jest wielką mądrością. Wersety 17 i 18 z tego 4 rozdziału dowodzą właśnie na naturalnej wiedzy Jezusa. Jezus nie żył w dobie Facebooka, gdzie można było wejść na profil i przygotować się do interwiu. A tutaj czytamy. Dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz, nie jest twoim mężem. Jezus nie zaciągnął języka. Bo od kogo? Wszyscy Żydzi okrążali Samarię daleko. Jezus miał wszechwiedzę. Jana 2,25 przecież mówi tak. Nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bowiem rozpoznawał, co się w każdym kryje. Jezus wiedział o każdym wszystko. Powiem więcej. Jezus wie o każdym z nas wszystko. A więc to, co jest dzisiaj w twojej głowie i gdzieś tam się kłębi, to, co jest w twoim sercu, gdzieś tam cię ciśnie, Jezus o tym wie. Po co się z tym zmagać? Po co to dusić w sobie? Przyjdź do Jezusa i usłysz od Niego to, co wiesz sam o sobie. Chociaż doskonale wiemy, że sami o sobie chcemy mówić jak najmniej. Chętniej mówimy o innych. Tutaj jesteśmy bardzo twórczy. Ale Jezus chce powiedzieć Tobie to, co jest powodem Twoich barier. Bo to tworzy bariery. To tworzy kolejne rzeczy, jak serial, który ciągnie się w nieskończoność. Znamy takie seriale, o nich nie będziemy mówić. Ale tak jest w życiu. Coś, co nie jest załatwione do końca. Coś, co w nas się dusi, a myślimy, że przed Panem Bogiem to ukryjemy. Nic z tego. Bóg to doskonale wie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że tutaj Bóg był w osobie człowieka. Zmagał się z codziennością. W południe, bo tu czytamy 6 godzina, Żydzi liczyli czas od 6 rano, czyli 6 to jest południe. On, zmęczony, usiadł pod studnią. A jednak ta wszechwiedza go nie opuszczała. Ale jeśli mówimy, i ponieważ mówimy o wszechwiedzy, zauważmy, że jest to wszechwiedza, która nie potępia i nie odrzuca. Jana 8:11 mówi tak. Ja też Cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. To jest inny przypadek spotkania osoby, która cudzołożyła, która została przyłapana na cudzołóstwie. W związku z tym, że nikt pierwszy nie chciał rzucić kamieniem, powiedziała, też Cię nie potępiam, ale idź i więcej nie grzesz. Wszechwiedza Jezusa nie służy temu, aby Ciebie potępić. A więc jeśli coś w Twoim życiu jest takiego, co nie daje Ci spokoju, przynieś to przed Jego tron. Nie po to, aby poczuć oskarżenia. Nie, Jezus chce Cię od tego uwolnić. Wszechwiedza, która nie potępia i nie odrzuca. To nie jest coś, co niszczy, ale coś, co buduje. To nie jest wszechwiedza, która rani, ale wszechwiedza, która opatruje. Zobaczmy reakcję tej kobiety. Ona usłyszała to wszystko i napełniła ją wielka radość, że On wie o mnie wszystko. Dlaczego jej to było potrzebne? Ponieważ potrzebowała świadectwa realności Boga. Chciała świadectwa na to, że Jezus ma wodę życia, o której mówił. I to nie pozwoliło jej pozostać obojętną. Mało tego, wszechwiedza, która zaprasza. Pan Jezus mówił do niej, chociaż wiedział, w jakich relacjach żyje damsko-męskich. Mówi, idź i zaproś, przyprowadź swojego męża. Jezus dzisiaj też mówi, idź i zaproś kolegę, koleżankę z pracy, kogoś z Twojej rodziny. Idź, ja czekam. Tak jak w Mateusza w Wielkim Posłannictwie czytamy, że Jezus rozpuścił swoich uczniów, aby czynili wszelkie narody uczniami Jezusa. Tak samo dzisiaj, a na przykładzie tej kobiety też mówi, idź i przyprowadź. Nie jestem tu po to, żeby obnażyć Twój grzech i zerwać z Tobą relację, szukając dowodów czy potwierdzenia na to, że czynię słusznie. Nie, obnażam to, aby przyprowadzić Ciebie do opamiętania, aby zmienić Twoje życie. Idź i przyprowadź swojego męża. I wreszcie wszechwiedza, która uwznośla, wyzwala i prowadzi do wiary. To jest przykład Samarytan. Ale też zobaczmy, co uczyniła ta kobieta niezwykłego. Zostawiła dzban i pobiegła do swojej miejscowości. Chociaż domyślamy się z tego, bo jeśli ktoś przychodzi w południe, w największy skwar do studni, to przychodzi dlatego wtedy, aby się z nikim nie spotkać. To była kobieta, która nie szukała kontaktu, która pewnie idąc ulicą czuła setki par oczu na swoich plecach. Do studni chodzono o świcie, kiedy jeszcze było chłodno. Ona poszła w południe, aby z nikim się nie spotkać. Ale wraca do tych ludzi, którzy pewnie nieraz ją oskarżali, którzy może wytykali ją palcami. bo napełniła ją wielką radość i wiedziała, że z tego może być wyzwolona, że jest ktoś, kto ją nie oskarża, ktoś, kto obnażył, powiedział o jej grzechu, ale ją nie oskarżał. I jaka była reakcja tłumów? Oni przyszli, aby doznać uwznioślenia, aby wyzwolić z siebie to, co daje Bóg i poznać, że Jezus jest Zbawcą świata. Już nie na przykładzie tylko opowieści, czyli tego, co my w takim nazewnictwie kościelnym mówimy świadectwem, no bo przecież ta kobieta, jak poszła, złożyła świadectwo o działaniu Chrystusa, o Mesjaszu. Oni poznali Jezusa realnie. Jeśli dzisiaj jesteś na tej sali i szukasz dowodów na to, że Jezus może wszystko w twoim życiu, że Jezus nie odwraca się od ciebie, że Jezus nie potępia twojego grzesznego życia, to ten fragment niech będzie dla ciebie namacalnym dowodem. Niech będzie świadectwem realności tego zaproszenia. Przyjdź do mnie. Zostaw swój grzech. Jezus nie przyszedł potępiać grzeszników, ale przyszedł oświadczyć, że nienawidzi grzechu i chce nas od tego uwolnić. Decydująca chwila. Co mogę z tym zrobić w swoim życiu? Jak mogę to zastosować? Bo przecież po to tu przyszłam czy przyszedłem, aby to, co usłyszę, to, co wspólnie rozważymy, mogła czy mógłbym sprawdzić w rzeczywistości. Po pierwsze, jakie obserwujesz u siebie owoce ducha? Bo one obok świadomości tego, że jestem dzieckiem Bożym, o tym mówi list do Rzymian, i darów Ducha Świętego, o tym mówią rozdziały od 11 do 14 z pierwszego listu do Koryntian, są oznaką właśnie twojego udziału w Bożej naturze. Są oznaką tego, że jesteś zrodzony z Boga jako nowy człowiek. Jakie obserwujesz u siebie owoce ducha? Z tym wiąże się też wartość atrybutów Boga w codziennym życiu. Jaki On jest, tacy i my jesteśmy. Jakiego Boga znam, z takim Bogiem się wiążę. Jakiego Boga doświadczam, takim życiem żyję. Jeśli doświadczam Boga wszechwiedzącego, wszechmocnego, Boga mądrego, Boga kochającego, to czuję w sobie przebaczenie, ale też dostaję siłę, aby przebaczać innym, aby nie szufladkować ludzi, aby nie mnożyć jakichś kolejnych barier. Przełamuj z Jezusem swoje bariery. A co zrobić, jeśli nie obserwujesz sobie owoców Ducha Świętego? Czy wiesz, jak możesz je rozwiązać? Czy wiesz, jakich owoców nie masz w swoim życiu? Ważne pytanie. Jak mogę z tym się uporać? Pismo Święte jest bogate w praktyczne porady, ale najtrafniejszą poradą jest to, aby przyjść z tym dylematem właśnie do Niego i usłyszeć od Niego, co w moim życiu jeszcze brakuje. Przyjść do Niego jak ta Samarytanka do studni, aby właśnie mieć społeczność i doświadczyć ubogacenie. Abym mógł owocować, muszę mieć relację z Chrystusem. Muszę Go znać osobiście, a nie tylko jako bohatera Pisma Świętego, które czytam każdego dnia. Jeśli chodzi o drugą kwestię, drugie spostrzeżenie, to jakie osobiste pytanie Jezus zadaje tobie? Jeśli masz czas z Bogiem, to posłuchaj, o co Bóg pyta ciebie. chociaż znana to odpowiedź. Tą Samarytankę pytał o konkretną rzecz, a chociaż wiedział, że ona tak naprawdę męża nie ma. Jakie osobiste pytanie Jezus zadaje dzisiaj Tobie? Dlaczego ważna jest odpowiedź na to? Bo jeśli sam w sobie nie znajdziesz może jakiegoś problemu albo czegoś, co Cię blokuje, to z tym się nie uporasz. Od tego Chrystus Cię nie uwolni. A On chce, żebyś właśnie zostawił swój dzban i nie patrzył na tą materialną rzecz, tylko pobiegł do swojego sychar i powiedział: spotkałem prawdziwego Jezusa, Boga, który mnie dotknął, Boga, który zrodził mnie na nowo, który przewartościował moje życie, Boga, którego doświadczam, nie w tradycji, ale w codzienności. Jak wykorzystujesz Bożą wszechwiedzę? W przełożeniu na dary ducha, w swojej ewangelizacji i duszpasterstwie. W jaki sposób? Znając dary Ducha Świętego, rozpoznając je w sobie, wykorzystuję w mojej codzienności opowiadania o Jezusie, dzielenia się świadectwem, swoim świadectwem życia z Chrystusem. Jak mi to wychodzi? Czy w ogóle wykorzystuję dary, które mam w Chrystusie? Czy raczej jestem w tym bierny? Czy odnieśliśmy korzyść i co możemy z tym zrobić? Tu macie taką, mamy taką żółtą tabelkę. Ten konspekt, jak widzicie, jest bardzo rozbudowany po to, aby nie wszystko omawiać tutaj, ale mieć czas w domu czy w tygodniu i do tego się odnieść. Jeśli chodzi o żółtą tabelkę, to z boku macie strzałki. Mamy strzałki. Nie po to, żeby sprawić, że konspekt jeszcze bardziej jest kolorowy, ale te same strzałki, w tych samych kolorach znajdziemy w poprzednim fragmentach, które o tym mówią. A więc jeśli odnosimy się do wiedzy, do tego, co umiem i co potrafię, to odpowiedź na te rzeczy jest właśnie w tych miejscach wyżej zaznaczonych tymi strzałkami. Po co jest mi ta wiedza potrzebna? Po co mi są te umiejętności? Otóż po to, abym potrafiła, czy potrafił wprowadzić to w życie. Potrafił cieszyć się tym, a później przyjść może w jakąś niedzielę na środek i powiedzieć: to sprawdziło się w moim życiu. Podszedłem do tego tematu jak ta Samarytanka przy studni i doświadczyłem niesamowitego spotkania z Jezusem. Dzisiaj wiem, jakim jest Bóg i co dla mnie z tego wynika. Możesz to zastosować jeszcze praktyczniej, poświęcając czas swoim dzieciom, wnukom albo dzieciom w swojej rodzinie, opowiadając na ten temat, korzystając z takich podpowiedzi, które tutaj poniżej są. W zależności od grupy wiekowej dzieci możesz podejść do tego tematu od takiej strony, do której oni emocjonalnie, w zależności od wieku, są przygotowani. Możesz z tego zrobić rozmowę przy kawie z innymi osobami, ale przełamuj bariery. Zrób krok dalej. Nie bądź wciąż w tym samym miejscu. Głoś Chrystusa, którego znasz. Amen. Zachęcam. Powstańmy. Pomóżmy.